Jest wiele tekstów w Piśmie Świętych, które na pierwszy rzut oka wydają nam się może niezbyt zrozumiałe, czasami nudne. I do takich z pewnością, przynajmniej moim zdaniem, należą genealogie, o których dziś będziemy rozmawiać. W studiu Radia Rodzina jest ksiądz profesor Mariusz Rosik. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, gorąco witam wszystkich Państwa.
Zaczynamy od genealogii, od rodowodu Jezusa Chrystusa umieszczonego na początku Ewangelii świętego Mateusza. Już w pierwszym rozdziale się ten rodowód pojawia. Zanim zaczniemy o nim może bardziej szczegółowo rozmawiać, to chciałam zapytać, dlaczego właśnie od rodowodu ta Ewangelia się zaczyna? No bo jeśli ktoś przebrnął przez całe Pismo Święte, zaczynał od Starego Testamentu, no to może ma to jakiś sens, ale jeśli zaczynamy czytać Pismo Święte od Ewangelii, a często przecież tak zaczynamy, no to nie jest to zbyt dobry pomysł na zachęcenie do dalszego czytania.
A może potraktować to jako wyzwanie, żeby się przebić przez ten rodowód i dociekać, co ono oznacza.
Takie trudności już na początku.
Właśnie, ale tak naprawdę dzieje się tak dlatego, że Ewangelia Mateusza skierowana jest do Żydów, a dla Żydów powiedziałbym, rodowód jest bardzo, bardzo znaczący. Pamiętam kiedyś taką historię. Jechałem z Jerozolimy do Galilei samochodem, zatrzymałem się na parkingu i tam pojawiła się wycieczka szkolna, jakaś żeńska szkoła żydowska. Same takie dziewczęta w wieku 17, może 16 lat wybiegły z tego autobusu i po chwili rozmowy z którąś z nich okazało się, że powiedziała zdanie, które bardzo mnie nią wstrząsnęło. Powiedziała tak: 16 pokoleń do tyłu moi dziadkowie mieszkali w Lublinie przy ulicy takiej i takiej. Taka młoda dziewczyna wie, co się dzieje 16 pokoleń wstecz, to kilka wieków wcześniej. Otóż dla Żydów rodowód jest czymś bardzo istotnym i nic więc dziwnego, że Mateusz, który z pochodzenia jest Żydem i kieruje swoją Ewangelię do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, rozpoczyna Ewangelię właśnie od rodowodu Jezusa.
Nie wiem, czy zaczynamy od dobrego pytania, ale rzuca się też w oczy, patrząc na strukturę tego tekstu, że rodowód w Ewangelii Mateusza jest podzielony na trzy części, 3 × 14 pokoleń. Skąd taki podział? Jaka to symbolika?
Ewangelista zupełnie świadomy sięga po taki podział, dlatego że znów odnosimy się do tradycji żydowskiej i do jednej z metod interpretacji Biblii, którą Żydzi nazywają gematrią. Gematria czasem bardziej popularnie nazywana jest także numerologią. Otóż w alfabecie hebrajskim każdej literze alfabetu przyporządkowano pewną cyfrę lub liczbę. I Żydzi czasem w oparciu o te cyfry przyporządkowane literom próbują dokonywać ciekawych interpretacji fragmentów w Biblii. Okazuje się, że literze D przyporządkowano cyfrę 4, literze W cyfrę 6. Imię Dawid zapisujemy po hebrajsku 3 literami D, W, D. Kiedy zrobimy sumę tych cyfr, wychodzi nam 14. W ten sposób Mateusz chce podkreślić, że Jezus pochodzi z pokolenia Dawida. Dokładnie tak, jak zapowiadali prorocy.
A dlaczego te genealogie zaczęto od Abrahama?
Dlatego, że Abraham uważany jest przez Żydów za pierwszego członka ich narodu. To on porzucił politeizm, wiarę w wielu bogów, uwierzył jedynemu Bogu, który mu się objawił. Uważany jest więc przez Żydów także za pierwszego monoteistę. My dzisiaj bardziej powiedzielibyśmy monolatrystę, bo Abraham uznawał pewnie istnienie innych bogów, ale postanowił oddawać cześć jednemu tylko Bogu, Bogu Jahwe, który objawił mu się i obiecał mu ziemię Kanaan. Obiecał także, że jego potomstwo będzie liczne. Tym właśnie potomstwem jest naród żydowski.
Myślę, że też warto wspomnieć o kobietach, które w tym rodowodzie się pojawiają. Jest ich 5, ale 4, które poprzedzają pojawienie się w nim Maryi, to na pierwszy rzut oka nie są wzory świętości. Dlaczego te kobiety się tam pojawiły i co je łączy?
W ogóle sam fakt, że Mateusz podaje imiona kobiet, jest już ewenementem w żydowskich genealogiach, które były budowane zazwyczaj tylko w oparciu o imiona męskie. I zwróćmy uwagę, jakie to kobiety pojawiają się w genealogii mateuszowej. Pierwsza z nich to Tamar, kobieta, która miała dziecko z własnym teściem. Druga to Rahab, która była nierządnicą. Trzecia to Rut, która była poganką przecież. Czwarta wreszcie to Batrzeba, czyli żona Uriasza Hetyty, Uriasza, którego, można tak powiedzieć, król Dawid naraził na zabicie i rzeczywiście on został zabity podczas działań wojennych, natomiast Dawid mógł sobie wziąć jego żonę Batszebę za własną żonę. Jest więc w życiu tych kobiet coś nieregularnego w ich kontaktach czy w związkach z mężczyznami, a dalej także czasem naznaczone są one grzechem, prawda? Jak ktoś jest nierządnicą. Okazuje się, że Mateusz chce powiedzieć nam coś takiego, że również niektórzy mogliby dziwnie patrzeć na postać Maryi, która miała męża Józefa, o którym wiemy, że nie był ojcem Jezusa. Mateusz chce pokazać, proszę, wszystkie takie kobiety, których związki jakoś z mężczyznami były nieregularne, są w rodowodzie Jezusa i Bóg czasem nawet grzeszną przeszłość człowieka, oczywiście w wypadku Maryi nie ma mowy o grzesznej przeszłości, ale nawet czasem grzeszną przeszłość człowieka potrafi wpleść w historię zbawienia. Dokładnie to, o czym mówi święty Paweł w liście do Rzymian, że ludziom miłującym Boga wszystko służy ku dobremu. Skoro wszystko, to czasem nawet i grzech, i słabość, i nasze upadki, Bóg może to wykorzystać ku naszemu dobru i wpleść to w dzieje zbawienia.
Rodowód jest oparty na takich powtórzeniach. Czytamy, Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy, ale kiedy dochodzimy do końca tego rodowodu, do Józefa, nie mamy napisane, że Józef był ojcem Jezusa, ale że Józef był mężem Maryi, która urodziła Jezusa. Jakie to ma znaczenie, że podkreśla się bardziej chyba rolę matki niż Józefa jako ojca?
Mateusz chce być tu zgodny z prawdą, z rzeczywistością, bo Józef po prostu nie był ojcem Jezusa, nie był fizycznym ojcem Jezusa, a jego opiekunem i dlatego bardzo skrzętnie Mateusz to odnotowuje. A po drugie, to sformułowanie Józef, mąż Maryi, która urodziła Jezusa, właśnie ukazanie znowu roli Maryi, pokazuje jej wyjątkowość. Każdy z ewangelistów na inny sposób stara się podkreślić tę wyjątkowość Maryi. Łukasz używa terminu kecharitomene, pełna łaski, zupełnie nowy termin, który wymyślił, aby pokazać, jak wielka jest postać Maryi. Natomiast właśnie Mateusz wkomponowuje imię Maryi w genealogię Jezusa, określając ją jako ta, która urodziła Jezusa, czyli matka Jezusa. Coś, co się zazwyczaj właśnie w genealogiach żydowskich nie pojawia. W ten sposób Mateusz podkreśla wyjątkowość postaci Maryi.
Druga genealogia dotycząca Pana Jezusa pojawia się w trzecim rozdziale Ewangelii Łukasza, to wersety 23 do 38 i genealogia pojawia się dopiero w trzecim rozdziale, przed rozpoczęciem przez Jezusa publicznej działalności.
A to pewnie dlatego, że Łukasz nie był Żydem i nie kierował swojej Ewangelii do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, ale w ogóle do wszystkich chrześcijan. O ile dla Żydów właśnie ta genealogia jest czymś niezwykle istotnym i u Mateusza pojawia się już na samym początku, o tyle Łukasz przesuwa ją na początek, ale nie życia Jezusa, tylko publicznej działalności Jezusa. Otóż genealogia tak jakby uwierzytelnia całą publiczną działalność Jezusa, której opis następuje tuż po genealogii.
Genealogia Łukasza jest też trochę inaczej skonstruowana. Zaczynamy od Jezusa i stopniowo dochodzimy do Adama. Dlaczego w tę stronę?
Dlatego, że w tym wypadku mamy do czynienia z tak zwaną genealogią wstępującą. Od Jezusa wstępujemy coraz wyżej, wstecz, aż dochodzimy do nie tylko właśnie jak w przypadku Mateusza do Abrahama, pierwszego Żyda, ale do Adama, czyli pierwszego człowieka. O ile Mateusz bardziej podkreśla, że Jezus przyszedł do narodu wybranego, z niego pochodzi i tam spełnia swoją misję, o tyle Łukasz coraz bardziej otwiera się na tę perspektywę uniwersalną, czy uniwersalistyczną i pokazuje nam, że Jezus jest Zbawicielem całego świata, całej ludzkości.
Łukasz podaje 76 imion. Czy tu też możemy dopatrywać się jakiegoś podziału, jakiejś symboliki?
Możemy, ale nie musimy. Chodzi o to, że rzeczywiście w historii egzegezy znajdują się pewne interpretacje. Na przykład jedna z ciekawszych mówi nam tyle, że mamy tam 76 imion, prawda? Według Apokalipsy dzieje świata dzieją się na 12 części, 12 okresów. Więc niektórzy sądzą w ten sposób, że do tej pory było 11 takich okresów, prawda? Po 7 każdy. Członów, powiedzmy, i Jezus przychodzi, czyli mamy 76 imion, prawda? Jezus przychodzi jako ten ostatni, 77, to jest 11 razy 7. Rozpoczyna więc ostatni już okres w historii ludzkości, czyli nadeszła pełnia czasu. To jedna z możliwych interpretacji. Inną też interpretację pokazuje nam Ireneusz z Lyonu. Ciekawostką jest to, że on nie widzi tam 76 postaci, ale niektóre imiona łączy ze sobą, tak jakby jakaś jedna osoba nosiła dwa imiona i liczy w ten sposób, że wychodzi mu 72 postacie. A 72 postacie to jest zgodne z przekonaniem starożytnych, iż tyle istniało wtedy narodów na świecie. Jezus jest więc jakby posłany do każdego narodu na świecie.
Ewangeliści nie są zgodni co do imion. Raz Józef jest synem Jakuba, raz Helego. Jest też wiele różnych imion. One się nie wszystkie pojawiają się w obu tych rodowodach. Dlaczego tak jest?
Pewnie dlatego, że jak stwierdzają to już ojcowie Kościoła, Ewangelie nie są podręcznikiem historii. I można by znaleźć całą masę różnego rodzaju szczegółów historycznych, geograficznych, w których znajdujemy wiele niezgodności z rzeczywistością. Dlatego, że pięknie to powiedział święty Augustyn. Chrześcijan chciał wykształcić, a nie matematyków. Pan Bóg, dając nam Ewangelię, chciał z nas uczynić chrześcijan. Czyli Ewangelie są księgą wiary, a dużo mniej ewangeliści zwracają uwagi na takie szczegóły właśnie historyczne, geograficzne. I takich nieścisłości w Ewangeliach znajdujemy wiele. Biblia jest prawdziwa w tym, co dotyczy naszej wiary i moralności. Tam zdecydowanie jest nieomylna.
To tak już kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, na podsumowanie. Czy warto przeczytać te genealogie? Czy można z nich coś dla nas wyciągnąć? Czy jak otworzymy Ewangelię i zaczniemy czytanie Pisma Świętego właśnie, na przykład od Ewangelii Świętego Mateusza, to coś z tych rodowodów dla swojego życia możemy też wyciągnąć?
Zdecydowanie tak. Otóż myślę, że z naszej perspektywy, chrześcijańskiej perspektywy, choć te zawiłości różnego rodzaju trudnych imion, przez które czasem trudno przebrnąć, mogą nas troszkę przestraszać, to myśl, która płynie z obydwu rodowodów Jezusa zawartych w Ewangeliach, jest bardzo prosta. Otóż genealogia Jezusa jest tak naprawdę naszą genealogią. My jesteśmy dziećmi Boga, jeśli chodzi o wiarę. Więc kiedy czytamy genealogię Jezusa, zwróćmy uwagę, że ona się tak dziwnie kończy. Kończy się i w jednym, i w drugim przypadku w taki sposób, że nie ma odniesienia do Józefa jako ojca, prawda? Bo mowa jest tylko o tym, że Maryja była matką Jezusa, a ojcem jest Pan Bóg. W związku z tym genealogia Jezusa staje się przez to naszą genealogią. My jesteśmy wszczepieni w ten jezusowy ród, kiedy przyjmujemy przez wiarę to wszystko, co Jezus dla nas uczynił.
Zachęcamy więc Państwa bardzo serdecznie do czytania tych genealogii. Mamy nadzieję, że po dzisiejszej audycji będzie też łatwiej je zrozumieć. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi za rozmowę. Przypomnę, że gościem Ewangelii dla Sceptyków był dziś ksiądz profesor Mariusz Rosik.
Dziękuję pani redaktor i wszystkim Państwu.
I zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej kolejnej audycji, w której będziemy rozmawiać o tym, jakie wskazówki udzielił Pan Jezus apostołom po ich rozesłaniu i czy z tych rad możemy korzystać także i dziś. Do usłyszenia.